Całym szacunkiem do wszystkich zebranych. Ja się bardzo cieszę z tej wspólnoty, że nie ma tu w erze kultu wielkich osobistości, że nie ma takich wybijających gwiazd. Że jesteśmy, mam nadzieję, dosyć normalni. I wtedy możemy, myślę, że możemy w tym momencie współczuć z tymi, którzy też są normalni i być, mam nadzieję, towarzyszem w drodze życiowej z nimi. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy w moim życiu długim nie zjawiłem się na kazanie, które miałem mieć u was, więc bardzo, bardzo przepraszam za to, moja wina. Natomiast z drugiej strony dzisiaj nie miałem mieć kazania, więc różne rzeczy się dzieją w życiu, więc coś za coś, ale przepraszam, że w zeszłym tygodniu by wyszło tak, jak wyszło. Jesteśmy w środku przechodzenia przez drugi Koryntian, drugi list do Koryntian Pawła i jesteśmy przy 7 rozdziale dzisiaj. Więc jeżeli macie Biblię, to zachęcam, żeby sprawdzić, czy tak się rzeczy mają. Jak patrzymy na mapę, która jest tu, tu jest Korynt, do kościoła tu Paweł pisze. I Paweł pisze z Macedonii i tam w Macedonii byli różne wspólnoty, Filipi na przykład, Bereja, Tesaloniki, to gdzieś tu, więc gdzieś w tym rejonie Paweł był, jak pisał ten list. On miał nadzieję, że Tytus dołączy się do niego w Troas. On przeszedł od Efezy przez Troas, tu przez Filipi i w końcu dotrze do Koryntu. A Tytus wraca z Koryntu i Paweł ma nadzieję, że tu się spotkają, ale się nie spotkali, więc już się zaczyna martwić i idzie dalej w głąb Macedonii. Więc mniej więcej tak wygląda geograficzne tło. I jeżeli chodzi o listy, to też przerabialiśmy to, że prawdopodobnie to jest 4 list Pawła do Koryntian. Nie mamy tych wszystkich listów dostępnych dzisiaj, ale sądząc po tym, co pisze w różnych miejscach, w tych dwóch listach, wygląda na to, że pierwszy list jego był przed tym listem, który my uważamy za pierwszy, więc to miał być właściwie drugi list. Potem była przerwa, jeszcze jeden list poszedł od niego, który on opisuje jako surowy list. Jedne uważają, że ten surowy list to są rozdziały 10 do 13 tego drugiego listu według naszej numeracji. Ale z tego, co rozumiem, ten list, drugi Koryntian, to jest 4 listem, który on pisze do nich. Więc Paweł pisał, odwiedzał Korynt dużo i jak wiemy z tych tamtych, z pierwszych rozdziałów tego listu i też pierwszego listu, wiemy, że w Koryntie było różnie bardzo. Że Korynt miał mnóstwo problemów. I Paweł pisze z reguły dosyć surowo i jako ktoś, kto jest naprawdę, troszczy się o nich, ma duże serce do nich, ale bardzo ubolewa na tym grzechem, który jest pośród nich. Więc taka jest atmosfera całego pierwszego listu i pierwszą część i ostatnią część drugiego listu. Natomiast zobaczymy dzisiaj cień nadziei, cień światła. Zobaczymy, że nawet ten kościół w Koryncie, który słynie się z tego, że był taki grzeszny, niedojrzały, rozbity, że nawet oni potrafili pokutować i nawet być wzorem dla kościołów, dla nas też. Więc przeczytajmy te pierwsze wersety Bogusza i zobaczymy, co się stanie w tym 7 rozdziale.
Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. Otwórzcie się dla nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie oszukali. Nie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie. Z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku. Kiedyśmy przybyli do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni. Zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa. Nie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jaki doznał wśród was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, tak, że radowałem się jeszcze bardziej.
Więc on wspomina na początku tego rozdziału o obietnicach. I przypuszczam, że chodzi mu o tych obietnicach, które mieliśmy, czytaliśmy pod koniec 6 rozdziału. Więc tam była mowa o tym, że jesteśmy świątynią żywego Boga, że Bóg jest wśród nas, że Bóg nas wita, że Bóg jest jak Ojciec dla nas. I biorąc to pod uwagę, to w tym momencie mamy stawić się przed Bogiem czyste, z brudu zewnętrznego, z brudu ciała, z brudu ducha. Mamy siebie oczyścić i doprowadzić do świętości. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w obliczu, w obecności Bożej. I mam nadzieję, że to może jest cel naszego przybycia tu w jakimś sensie. Nie żeby słuchać kazania, nie żeby śpiewać pieśni, nie żeby się modlić, ale że przede wszystkim, żebyśmy stawiali się czyści, święci przed Bogiem, żeby siebie oczyszczać, dlatego że jesteśmy w Jego obecności. Duch Święty jest w nas. Więc nie tylko mamy oddzielić się, ci Koryntianie mają oddzielić się od innych, którzy brudzą ich. To o tym była mowa w 6 rozdziale, ale też mają zadbać o swoją świętość. I to jest proces. To jest bitwa, to jest to, co jest opisane w Rzymian 6 rozdział, kiedy jest wspomniane o tym, że jesteśmy niewolnikami grzechu. Jedni by stwierdzili, że już jesteśmy uświęceni, już jesteśmy czyści, już jesteśmy święci. Natomiast tu jest mowa o tym, żebyśmy starali się o to, żebyśmy oddali się temu, żebyśmy byli oddani temu, co wierzymy. Naprawdę oddani. Żebyśmy nie tylko byli oddani, ale żebyśmy byli posłuszni temu, co wierzymy. Ciekawy werset jest w Rzymian, 6 rozdział, gdzie 17 werset, gdzie Paweł zachęca Rzymian, żeby być posłuszny temu, do czego byli oddani. Bardzo ciekawe stwierdzenie ostatnio mieliśmy na grupie. Pierwszy raz na tym się skupiłem. Jesteśmy oddani może, ale czy jesteśmy posłuszni temu, tej nauce, którą jesteśmy oddani? Trochę jak może w małżeństwie. Jesteśmy teoretycznie oddani siebie nawzajem, ale czy jesteśmy posłuszni poleceniom Biblii w stosunku do żony czy w stosunku do męża. To jest trochę jeszcze różne posłuszeństwo od oddania. I ten sprawdzian, ten test ma nadejść. Mamy oczyścić siebie. I kiedy jest ślub, to wtedy pana młoda, pan młody oczyszczą siebie, myją się, przygotowują się, ubierają się ładnie, bez nienagannie, bez brudu, żeby się stawić przed przyszłym małżonkiem, przed Bogiem, jako czysty i nienaganny. I miejmy nadzieję, że zachowali tą czystość seksualną również, przygotowując się na to. Natomiast wiemy wszyscy, że grzech jest łatwy. Że ten brud sam z sobie przychodzi. Nie trzeba dużo robić, żeby być brudnym. Czy rozmawiamy o cielesnym brudzie, o seksualnym brudzie. Nie jest to trudno. Dzisiaj mamy obiad i po południu mamy wszystkich wnuków naszych w domu. Przypuszczam, że będzie bałagan w naszym domu. Mamy ich czworo małych. Więc będzie krzyk i będą wypadki i będzie brud do sprzątania potem. Każde dziecko, każde małe dziecko wie, jak brudzić. Ale i to nie jest to trudne. Nawet nasz wnuk, który ma 2 miesiące, wie, jak brudzić. Żaden wysiłek. Ale żeby wyczyścić, to już jest wysiłek. To już nie jest tak prosto, to nie jest tak szybko. Czy my jesteśmy w tym posłuszni, w tym zaangażowani, żeby ciągle nasze życie oczyścić? I nie trudno chyba dla nas, nie? To nie wiem jak wy, ale będziemy mówili dzisiaj o tym, jak Paweł obsował z brudem. Tu jest mowa o tym, że mamy się oczyścić w bojaźni Bożej. Z powodu bojaźni Bożej mamy się oczyścić. I w Tymoteuszu, 1 Tymoteusz 4, Paweł zachęca Tymoteusza, żeby być wzorem czystym w swojej mowie, w swoim zachowaniu, w swojej wierze, w swojej miłości i w swojej czystości. Więc ma zacząć od tego zachowania, od tego mówienia, od tego małego członka ciała, od języka. Chociaż jeżeli to możemy opanować, to możemy kontrolować, to już będzie bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli nie wiemy, gdzie zacząć, zacznijmy od języka, od zachowania, od tego, co jest zewnętrzne, żeby tu siebie oczyścić. Dlaczego? Bojaźni Bożej. Z powodu Boga. To jest jego zachęta dla Koryntian. I on twierdzi dalej, drugi werset i dalej. On twierdzi, że jego zachowanie było nienaganne wobec nich. Nie był skorumpowany, nie manipulował ich, nie oszukiwał ich, nie szukał nie wiadomo jakiej korzyści z tego. Oni mogli go obserwować i mogli wiedzieć, mogli ocenić, czy on szukał czegoś u nich, czegoś niedobrego. I pytania, jak my się mamy, jak Koryntianie, on stawia siebie jako przykład. Jaki przykład to jest dla nas w dzisiejszych czasach? I wydaje mi się, to pewnie nieraz mówiłem, że jeżeli ktoś pisze do mnie na Facebooku e-mailem, to zwykle coś ode mnie chce. Nie? Tak jest? Myślę, że większość z nas może ma takie doświadczenie. Rzadko jest, że chce mi coś dać, czy chce po prostu pocieszyć mój dzień, pocieszyć mnie tym. No, zwykle jest, no Marku, mam taką prośbę. I okej. Nie mam nic przeciwko, niech tak będzie. Ale duża część naszych relacji opiera się właśnie od tego, co ja mogę dostać? To może być moja właściwa motywacja za ten uśmiech. Żyjemy w takiej erze w kościele, budowanie swojego image, właśnie wielkich osobistości, wielkich nazwisk, które mają wielkie służby, charyzmatyczne i dynamiczne. I nawet wydaje mi się, w Kościele mamy do czynienia z tym, że mamy podwójne czasami motywacje. Szukamy pieniądze. Może szukamy ludzi, żeby oni weszli do naszej wspólnoty, żebyśmy lepiej się czuli, bo jest nas więcej. Może chcemy więcej finansów od ludzi. Może po prostu chcemy być wielkimi. Chcemy powiedzieć, że ja mam taki kość. Nie wiem jak wy, ale jeżeli ja jestem nieautentyczny, po paru godzinach jestem wykończony. Jeżeli produkuję uśmiech i próbuję być kimś, kim nie jestem, to potem muszę to odespać. Odpocząć od tego, bo jestem tak wyczerpany po dwóch godzinach spotkania, gdzie nie byłem sobą, nie byłem autentyczny, że muszę spać, dajcie mi spokój, ja potrzebuję teraz odpoczynku. Bo się produkowałem na tej imprezie. Produkowałem się na tym spotkaniu kościelnym. Tak jak młodzi chłopaki, dziewczyny na imprezie próbują mieć jakiś image, nie? Projektować jakiś aura, że jestem cool. Gdzie u mnie jest super. Pytanie, czy my jesteśmy autentyczni w naszej służbie, w naszych relacjach. To, że mamy taki show, projektujemy taki show przed ślubem, może po ślubie dowiemy się dopiero, z kim ja się żeniłem. To nie ten człowiek. Nie ta osoba, z którym siedziałem w restauracji przy świeczkach, którym tańczyłem na tą imprezę, dusza imprezy. Okazuje się, że to jest egoista, który oczekuje ode mnie, za którym muszę sprzątać w łazience i w kuchni. I tak dalej. Okazuje się, że ta osoba jest kimś innym. I jaki jest koniec tego? Koniec jest rozwód. Mam tego dosyć. Z takim człowiekiem się nie ożeniłem. Paweł zaczyna ten rozdział asertywnie. Ja nie byłem dla was ziemią. Nie manipulowałem was. Moje motywacje były czyste. Nie było żadnych sznurków. Żadnego oszustwa. Chociaż to były trudne słowa. Ale nawet te słowa trudne, które wypowiadał im, napisał, powiedział, to nie było, żeby ich potępić. To było z taką gwarancją, pieczęciem, że nawet chociaż mam dla ciebie trudne słowa, jestem z tobą, jestem z wami, umrę z wami. Tak samo jak żyję z wami. On nie był taki ciepły, nie był taki przyjacielski. On nie był imponującym mówcą. Jego obecność nie była imponująca. I on się cieszy z tego. Mógł być autentyczny. I on przeszedł przez trudne chwile z Koryntianą. Powiedział im trudne słowa, bardzo. Ale oni go znali, on mieszkał z nimi. Oni widzieli, kim on jest. Czy my jesteśmy gotowi na to, nie? Żeby przejść przez trudności razem, przejść nawet przez trudne chwile, trudne słowa, trudne okresy w naszych relacjach, w naszym małżeństwie, w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie? Czy nasze relacje są na tyle silne, że możemy ryzykować czasami trudne słowa, żeby zachęcić drugą osobę w kierunku świętości? On pisze dalej, 4:7, że cieszy się, że jest pocieszony tym, co słyszał od Tytusa, więc Tytus wrócił od nich, zawioząc im surowy list Pawła. Paweł nie wiedział, jaka będzie odpowiedź. Jeżeli mówimy komuś trudne słowa, nie wiemy, jaka będzie odpowiedź. Jaka będzie reakcja? Reakcja może być, że ktoś nas odrzuca. To może też zmienić życie tej osoby. To zależy. Nie wiem, jak wy, chłopaki, ale moja osoba, która mnie najczęściej zwraca uwagę, zgadnijcie, kto to jest. Żona. A druga osoba? Córka. Więc co? Nie boją się. No, nie boją się. A mam teraz wnuczkę, więc trzy kobiety będą. Za niedługo. Pytanie, jak na to reagujemy, chłopaki? Czy stajemy się coraz bardziej uparci? To tylko żona, gada i gada. Czy myślimy sobie, ale super, mam zastosowanie dla tego tygodnia. Wiem, co, nad czym mam pracować w tych dniach. Która nasza reakcja jest? Spytam żonę może bardziej. Jakie ręce tam? Więc jeżeli zwracamy uwagę ludziom, to może wnioskować z tego smutek, a ten smutek może doprowadzić albo do pokuty, albo do nienawiści, czy ktoś do urazu, obrażanie się, upartości. I on się cieszy, że Tytus przywiózł mu wiadomość, że w ich przypadku to te trudne słowa doprowadzili do pokuty, do upamiętania. I cieszy się, i Tytus się cieszy, że to ryzyko, które podjął, było warte. Że oni reagowali, jak dojrzali. 5. werset. On pisze o obawach, które miał. Obawy może wobec bezpieczeństwa podróży Tytusa. Ale myślę, że przede wszystkim obawa przed tym, że nie wiedział, jaka będzie reakcja. Czy oni odrzucą go? Dlatego, że ośmiela się, trudne rzeczy powiedzieć, czy oni będą go słuchać i będą posłuszni tego, do czego są teoretycznie oddani. On mógł mieć pokój, dlatego że ufa Bogu. I on sam pisze do Filipian, żeby nie martwili się, jak znamy Filipian 4:6-7. Żeby się nie martwili. Izajasz pisze, że Bóg da nam pokój, jeżeli mamy umysł skupiony na Niego, jeżeli nasze zaufanie jest wobec Niego. I Paweł pisze o obawach w stosunku do zewnętrznych czynności, nie tylko te obawy, które miał w środku. Wątpiąc, jak tam Koryntianie na to odpowiadają, ale też ma troski, problemy, naciski, prześladowania na zewnątrz. Wiemy, że został wyrzucony z miast, wiemy, że został aresztowany, wiemy, że został bity, wiemy, że ludzie gonili za nim od jednego miasta do drugiego, właśnie w Macedonii. Żeby oponować, żeby krytykować. To Paweł miał wiele powodów, wiele przyczyn, dlaczego się przejmował, dlaczego się martwił. Więc to, że się troszczymy, to, że martwimy się, myślę, że to jest ludzka sprawa. Martwimy się, że nie wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. Boimy się, bo są niebezpieczeństwa. Może nie wypaść. Może być problem w tej relacji, jeżeli odważasz się coś powiedzieć. To jest ludzkie, bo nie mamy kontroli nad sytuacją. Nie wiemy, co się stanie. Możemy się bać ludzi. Możemy się bać sytuacji. Możemy się bać, że jest wirus. Możemy się bać przed śmiercią. A jaka jest odpowiedź na to, gdzie znajdziemy pokój, prawdziwy pokój? Gdzie znajdziemy prawdziwą prawdę o wirusie na przykład? Gdzie znajdziemy prawdziwą postawę przed możliwością śmierci czy pewnością śmierci? Odpowiedź jest w Bogu. Znajdziemy ten pokój. W Bogu znajdziemy źródło prawdy. Nie u naukowców, nie u polityków, nie w mass mediach, nawet nie w kościołach koniecznie, ale u Bogu znajdziemy prawdę. I u Bogu znajdziemy wolność. Wolność od obaw nawet. Jemu możemy oddawać te obawy, te zmartwienia. Jeżeli naprawdę wierzymy, że jesteśmy wieczni, to czego się boimy? Śmierci? Choroby? Nie musimy się bać, jeżeli identyfikujemy się z Bogiem i jeżeli On jest naszym twierdzą, jeżeli On jest podstawą naszej ufności. Ale będziemy mieli te konflikty, zarówno w środku, jak i na zewnątrz i musimy do Niego przychodzić. I jeżeli będziemy identyfikować się z Jezusem, będziemy budzić u innych, że są obrażeni, że nas ośmieszają, że będą wrogo nastawieni, że nas krytykują, więc tym bardziej jest to zachęcająco, kiedy ktoś odpowiada pozytywnie na te trudne słowa. Kiedy ktoś odpowiada entuzjastycznie, z radością. Ostatnio też odkryłem, czy miałem taki pomysł, że Paweł, jak uczył, to właściwie miał trzy rodzaje ludzi wokół siebie. Jeden rodzaj to byli ludzie, którzy ufali, którzy przyjęli jego przesłanie z radością. I widać, że Koryntianie w tym momencie przyjęli jego słowa z pokutą. A druga grupa to są ludzie, którzy są przeciwko, którzy krytykują, którzy wyśmiewają. I trzecia grupa, największa, milczy. Jest milczące. Może się boją, może są jak owsy. Może czekają na kogoś, kto by ich prowadził. Może im jest wszystko jedno. Mogą być różne powody, dlaczego ani się nie zachwycają, ani nie będą totalnie przeciwko. Ale ta grupa, mam wrażenie, rośnie za nasze czasy. Ludzie, którym jest wszystko jedno. I jaka jest odpowiedź, do czego Paweł, czy na czym, na którą grupę Paweł się skupił, tak jak Jezus. Na tą pierwszą grupę, która przyjęła z radością, z pokutą to przesłanie, które było zarazem zachęcające, ale z drugiej strony wyzywające. Oni się skupiali na nich, na tych ludzi, wiedząc, że jedni, jak faryzeusze na przykład, będą totalnie przeciwni i wiedząc, że większość będzie w tłumie manipulowane przez tych, którzy mają swój interes w to. Więc nie rozczarujmy się tym, jeżeli nie wszyscy pójdą za naszymi słowami, bo nie poszli za słowami Jezusa ani za Pawła, ale Paweł w tym momencie przeżywa pewne zwycięstwo, radość, że Koryntianie wreszcie coś do nich dotarło. Przeczytajmy dalej, 8 do 11 i pójdziemy do końca tego rozdziału dosyć szybko.
A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego. Nawet zresztą, gdybym i żałował, widząc, że listów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się. Nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez to żadnej szkody, bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu, jakąż wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary. We wszystkim okazaliście się beznagane.
Więc już w dużej mierze omówiłem te wersety, nie? Te dwie opcje, jeżeli chodzi o smutek. Smutek z powodu tego, że ktoś odważa zwracać nam uwagę. Smutek, który może być taki, jak Paweł to opisuje, smutek po Bożemu. Smutek, który powoduje refleksję. Smutek, który jest może jak ziarno, które może na ten moment spotka się z opozycją, z upartością w naszej stronie, ale które jest siane i Bóg, Duch Święty wykorzystuje to w naszym sercu, żeby doprowadzić do zmian. Że może żona, która zwraca uwagę mężowi, nie zobaczy na dziś owoców tego zarzutu, natomiast może ten mąż, siedząc z Bogiem, może Duch Święty dociera do niego, do wnętrza serca i przekona go o to, że właściwie to powinno być jego staranie w tym tygodniu w kierunku świętości. To jest smutek po Bożemu i smutek nie po Bożemu oczywiście doprowadzi nas do upartości, do oporu, do tego, że właściwie nie jesteśmy posłuszni temu, do czego jesteśmy oddani. Przejdźmy do ostatniej części.
Dlatego też, choć napisałem wam, to nie z powodu tego dopuścił się niesprawiedliwości, ani nie przez wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was. Tak więc doznaliśmy pociechy, a radość nasza spotęgowała się jeszcze bardziej tą radością, jakiej doznał Tytus, przez was wszystkich podniesiony na duchu. Przeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też prawdziwą jest nasza chluba wobec Tytusa. Serce zaś jego jeszcze bardziej lgnie ku wam, gdy wspomina wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem. Cieszę się, że we wszystkim mogę wam ufać.
Więc Paweł czekał niecierpliwie na powrót Tytusa z Koryntu do Macedonii i cieszy się teraz, że Tytus został przez Koryntian oświeżony. On wraca zachęcony, pocieszony do Pawła i Paweł z tego tytułu się cieszy. On napisał do nich nie z powodu siebie, ani z powodu może kogoś, kto go krytykował, bo jedni uważają, że o to właściwie jemu chodziło, że ktoś go oponował, krytykował w Koryncie. On nie dlatego pisze w 12 wersecie, tylko dlatego, żeby oni stwierdzili, ile on dla nich znaczy. Żeby oni stwierdzili, jaka to jest wartość, ta relacja, którą mają z nim. Osobą, która nie manipulował, nie krytykował, który był po ich stronie. Tytus wraca z takimi dobrymi wieściami, a nawet on chce wrócić, czytamy dalej. Że Tytus z własnej inicjatywy chce wrócić do Koryntu. I Paweł się cieszy, że to, że on miał ufność w nich, nie było daremnie. Ciekawe, że Paweł w tym czekaniu z jednej strony mając obawy, z drugiej strony może powiedzieć, że miałem ufność w was. Ciekawe, czy my mamy ufność, mielibyśmy ufność do takiej wspólnoty jak Koryntianie. Po tylu problemach i przejść. że miał ufność. Ostatnio rozmawiałem z kobietą, która opisała swojego szefa i mówiła, to jest, mój szef jest bardzo fajny, bo jak on wychodzi z mojego pokoju, ja mam wrażenie, że on zauważył, co robię dobrze, a nie widział tego, co robię źle, więc go lubię. Pytanie, czy my jesteśmy takimi, czy my widzimy to, co ktoś robi dobrze? Czy krytykujemy i akcentujemy to, co jest jeszcze do zrobienia, jeszcze źle? Myślę, że Paweł cieszył się i mógł być dla nich odświeżeniem, dlatego że był człowiekiem, który nie tylko miał serce dla nich, ale wierzył w nich, miał zaufanie, miał ufność do nich. Zachęcał ich, upominał ich, ale miał ufność, że oni będą posłuszni. Jednak, pomimo wszystko, że dojdzie do tego, wierzył w to. I to jest może trochę jak my pracujemy z dziećmi, że dzieci wiele rzeczy nie umieją, ale potrzebują naszą zachętę, naszą cierpliwość, naszą wiarę w nich, nasze kibicowanie, że jesteśmy w ich zespole. Ja powiedziałem niedawno temu jednej kobiecie, która zaczyna inicjatywę, chcę być w twoim zespole, kibicować to, co robisz. No chętnie, nie mam zespołu. Mówię, no to teraz masz. Czy jesteśmy takimi kibicami dla ludzi? Żeby zachęcić, żeby było między nami pozytywny stosunek. Paweł potrafił im ufać. Niesamowite w środku grzechu, który oni wyprawiali. I stąd dochodzimy do końca tego rozdziału. I ten rozdział jest jakby podstawą następnego rozdziału. Dlaczego? Bo potrzebujemy tego smutku, żeby doprowadzić nas do świętości. I jeżeli ten smutek owocuje w świętość, to w tym momencie mamy następny etap. I to jest etap, który będzie opisany w 8 i w 9 rozdziale, że kiedy mamy ten smutek, który doprowadzi nas do świętości, Boży smutek, to w tym momencie zaczynamy brylować, zaczynamy świecić Bożym światłem i zaczynamy kochać innych. Zaczynamy być hojne wobec innych. Zaczynamy być przykładami w wierze, w miłości, w wiedzę, w mowie, w gorliwości. I to jest podstawa do następnych 2 rozdziałów, gdzie Paweł mówi o hojnym dawaniu. Oni byli gotowi na taki krok. Hojnego dawania, tak jak kościoły w Macedonii, w Filipii na przykład. Oni byli gotowi na to, żeby na następny etap, żeby dawać. Dlatego, że poradzili sobie z własnym smutkiem Bożym w kierunku świętości. Bóg był ich twierdzą, kamieniem, na którym stanęli. I oczywiście Paweł też. Abyśmy przeżyli ten Boży smutek w kierunku własnej świętości, która doprowadzi nas do tego, żeby być przykładem w wierze, w miłości, w gorliwości i w hojności. Amen.